The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11. Polski program na antenie. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś mamy pierwszy dzień października i jest wtorek, a jest to 275. dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o godzinie 6.56, zajdzie o 18.43, zatem dzień dzisiejszy trwa 11 godzin, 46 minut i 32 sekundy. A imieniny obchodzą Danuta, Igor, Remigiusz, Roman i Teresa. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Spełnienia Państwa marzeń i dobrego zdrowia. Jeśli chodzi o pogodę, dziś zachmurzenie duże, temperatura 69 stopni, jutro 70, większe przejaśnienia, w czwartek 76, w piątek 78, ładny weekend 77 w sobotę i 76 w niedzielę. Weekend pełen słońca. I dlatego raz jeszcze zapraszam Państwa w niedzielę 6 października na Paradę Puławskiego, abyście ją oglądnęli na ulicach miasta. Będzie to 91. Parada Puławskiego. A powiedzenie dnia dzisiejszego to Benjamin Franklin. Mężczyzna, który nie jest odpowiedzialny za swoje działania, nie jest mężczyzną. Jego wiek nie jest ważny. Musisz zrozumieć, że twoje decyzje mają konsekwencje, a ty ponosisz za nie odpowiedzialność.
Znów się pogubiłem w częściach, znowu muszę coś odkręcać. Znów kończy mi się pensja, wyłączam myśli, wierzę sobie. Ta presja to obsesja. Pasuje puzel do puzelka. Ta presja to lekcja. Ratuje mnie dziś ta poezja. Dziś nie obudzisz mnie, nie obudzisz mnie o 6:00. Spróbuj trochę później. Dzisiaj omijaj mnie. Nie idę nigdzie z wami, bawcie się dzisiaj sami. Dziś nie obudzisz mnie, nie obudzisz mnie o 6:00. Spróbuj trochę później. Dzisiaj omijaj mnie. Nie idę nigdzie z wami, bawcie się dzisiaj sami. Tylko ja i cisza.
Tylko ja i...
taki plan na dzisiaj. Tylko ja i cisza.
Tylko ja i...
taki plan na dzisiaj.
Wszystko zacząłem od pierwszego kroku, potem drugi, trzeci, czwarty. Dzisiaj już nie ma powrotu. Choć się czasem łezka kręci wokół, kiedy otwieram te pudła pełne starych bibelotów. Pytają mnie, czy się tu odnajdę, a ja w sercu trzymam prawdę, że nie mogę przestać szukać. A wokół coraz więcej wirtuozów, zaraz studio pisze w aucie grama, nie znam się na nutach.
Dziś nie obudzisz mnie, nie obudzisz mnie o 6:00. Spróbuj trochę później, dzisiaj omijaj mnie. Nie idę nigdzie z wami, bawcie się dzisiaj sami. Dziś nie obudzisz mnie, nie obudzisz mnie o 6:00. Spróbuj trochę później, dzisiaj omijaj mnie. Nie idę nigdzie z wami, bawcie się dzisiaj sami. Tylko ja i cisza.
Tylko ja i...
taki plan na dzisiaj. Tylko ja i cisza.
Tylko ja i...
taki plan na dzisiaj. Czasem nie wiem jak mam, czasem nie wiem jak mam poradzić sobie tutaj. Czasem nie wiem jak mam, czasem nie wiem jak mam poradzić sobie tu. Czasem nie wiem jak mam, czasem nie wiem jak mam poradzić sobie tutaj. Czasem nie wiem jak mam, czasem nie wiem jak mam poradzić sobie.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce nieco wzrósł, wynosi dzisiaj 3,86 zł. Tanieją natomiast ceny ropy za baryłkę. Brent $70.86, WTI $67.25. Złoto zaś w górę 2671,40. A teraz przechodzimy do naszego kalendarium. 331 rok przed naszą erą. Bitwa pod Gaugamelą. Aleksander Wielki, król Macedonii, zwyciężył Persów pod dowództwem króla Dariusza III. Armia perska uległa rozbiciu, a król ratował się ucieczką. Aleksander stał się więc władcą Mezopotamii. 1798. W Warszawie powstało Towarzystwo Republikanów Polskich. Tajna organizacja, której celem była walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości. 1805. Z inicjatywy Tadeusza Czackiego, wizytora szkolnego na Wołyniu, powstało w Krzemieńcu gimnazjum, zamienione z czasem na liceum, wkrótce jeden z najważniejszych ośrodków polskiej nauki i kultury na Ukrainie. Istniał do 1831 roku, a reaktywowano go w 1922. 1867 ukazał się pierwszy tom Kapitału Karola Marksa, niemieckiego filozofa, ekonomisty i działacza rewolucyjnego, którym przedstawił poglądy dotyczące rozwoju gospodarki kapitalistycznej. 1869. W Wiedniu ukazała się pierwsza na świecie kartka pocztowa. 1888. Ukazał się pierwszy numer National Geographic. 1890. Kongres swoim aktem prawnym ustanowił Yosemite National Park. 1934. Adolf Hitler rozpoczął gigantyczną rozbudowę armii lądowej i marynarki wbrew ustaleniom traktatu wersalskiego. 1936. W Cowes w Anglii odbyło się wodowanie kontrtorpedowca Błyskawica. 1938. Na mocy układu monachijskiego wojska niemieckie wkroczyły na teren czeskich Sudetów. Obszar zamieszkały przez 800 tysięcy Czechów znalazł się w granicach Rzeszy. 1939. Oddział wydzielony Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego Buchubala wkroczył na teren Kielecczyzny i rozpoczął tam działania partyzanckie. 1943. Zginął zastrzelony w Lwowie przez ukraińskich nacjonalistów Bolesław Jałowy, dermatolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. 1946. Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze ogłosił wyrok na 22 niemieckich żołnierzy wojennych. Wydano 13 wyroków śmierci, z których 11 zostało wykonanych 16 października. Wyrok na Martina Bormana był wydany zaocznie, a Hermann Göring popełnił samobójstwo. 1949. Proklamowano Chińską Republikę Ludową. Ogłosił to przywódca Komunistycznej Partii Chin Mao Tse-tung na placu Tiananmen w Pekinie. Jest to święto narodowe Chin. 1979. Początek wizyty Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. Trwała ona do 8 października tego samego roku. W jej trakcie papież wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tym samym roku kanał panamski został przekazany Panamie po 70 latach administrowania przez Stany Zjednoczone. 1982. Przewodniczący CDU Helmut Kohl został wybrany na 6. kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. 1990. W Bonn parafowano niemiecko-radziecki układ o wycofaniu wojsk radzieckich z terenu byłej NRD. 2017. W Las Vegas na koncercie muzyki country doszło do tragicznej strzelaniny, najbardziej tragicznej w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy Stephen Paddock zastrzelił 50 9 osób, a ranił 527. Zabójca zastrzelił się podczas szturmu SWAT na pokój, który wynajmował na 32 piętrze hotelu Mandalay. 2021. Liczba zgonów na świecie z powodu COVID przekroczyła 5 milionów ludzi.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W Sejmie trwa debata o pomocy poszkodowanym w powodzi. Podczas drugiego czytania rządowego projektu specustawy złożono kilkadziesiąt poprawek. Przy Wiejskiej jest Bartosz Bielecki. Bartku, jakie rozwiązania proponują posłowie?
Dzień dobry. To między innymi większe dopłaty dla rolników czy dodatkowy, wypłacany trzykrotnie zasiłek dla poszkodowanych. Prawo i Sprawiedliwość chce też, aby koszty odbudowy domów były w 100% pokrywane z budżetu, co podkreśla przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Ja pytam tych, którzy zasiadają w rządzie Donalda Tuska, czy oni tak daleko oderwali się od rzeczywistości, że nie wiedzą, że za 200 tysięcy złotych nie sposób odbudować domu, czy sobie żartują?
Koalicja rządząca nie wyklucza współpracy z opozycją, ale obstaje przy swoich propozycjach. Politycy przekonują, że rządowy projekt bardziej kompleksowo podchodzi do problemu. O czym więcej poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
Nie pozwolimy sobie na to, żeby ta ustawa była rozwalana przez takie tandetne zagrywki polegające na krótkotrwałym zysku politycznym.
A po 17 odbędzie się głosowanie na sali plenarnej.
Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy skierowali do prokuratora generalnego śledczy z Zielonej Góry. Podstawą jest podejrzenie złożenia fałszywych oświadczeń o stanie majątkowym, mówi rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury Ewa Antonowicz.
W toku prowadzonego śledztwa zgromadzono szereg dokumentacji, przeprowadzono oględziny mieszkania, uzyskano dokumentację z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Urzędu Skarbowego. Okoliczności ujawnione podczas analizy tej dokumentacji, a także przeprowadzenia czynności w ramach prowadzonego śledztwa, dały podstawy do uznania, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła na Sejm.
Śledczy zarzucają Łukaszowi Mejzie 11 przestępstw. Wydłużenie czasu postępowań, chaos kompetencyjny i stan niepewności. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z oceny wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zdaniem szefa NIK od 10 lat nie został rozwiązany żaden z głównych problemów sądownictwa powszechnego w naszym kraju. Marian Banaś mówił też o niedoborach kadrowych, nierównomiernym obciążeniu sędziami sprawami, niewystarczającym wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Krytycznie odniósł się również do próby naprawienia sytuacji przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
nie wypracował systemowego podejścia do przygotowania i wdrażania działań o charakterze naprawczym. Kontrola działań legislacyjnych podejmowanych przez ministra sprawiedliwości w latach 2018-2023 wskazała na istotne problemy związane z ich realizacją, takie jak rozdrobnienie projektowanych zmian oraz nadmierny pośpiech. Podejmowane przez ministra sprawiedliwości decyzje cechowały się przewlekłością procesu decyzyjnego.
Kontrolę NIK przeprowadzono w latach 2013-2023. Przedstawienie w najbliższych dniach jednej z pięciu ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości zapowiedział rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Podstawowym założeniem projektu jest przyjęcie rozwiązań, które zagwarantują sprawne i niezakłócone funkcjonowanie sądownictwa, powiedział Bartłomiej Przymusiński.
Pięć ustaw jest już zamieszczonych na stronie Stowarzyszenia Justicja od kilku miesięcy. Ustawy te też są przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej i przewodniczący tej komisji, prezes Justycji profesor Krystian Markiewicz, wspominał, że na przełomie września i października jedna z tych ustaw będzie prezentowana.
W dokumencie zawarto m.in. rozwiązania, które zapewnią, że orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady pozostaną w mocy. Były premier Holandii Mark Rutte jest już oficjalnie nowym sekretarzem generalnym NATO. Stery przekazał mu odchodzący po dekadzie urzędowania Jens Stoltenberg. Uroczystość odbyła się w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli.
Norweg przekazał Holendrowi drewniany młotek, podarowany przez Islandię w 1963 roku, wykorzystywany podczas specjalnych okazji. Kadencja Jensa Stoltenberga była czterokrotnie przedłużana, dlatego dziś zapewniał: dotrzymam obietnicy, opuszczam Brukselę w ciągu kilku godzin. A Mark Rutte rozpoczyna urzędowanie w trudnym momencie, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna rozpętana przez Rosję. Ukraina jest na czele listy jego priorytetów. Musimy zobowiązać się do obiecanego wspierania Ukrainy. Nowy szef NATO apelował też o zwiększenie wydatków na obronę. Mark Rutte zapowiedział też wzmocnienie więzi transatlantyckich bez względu na wynik listopadowych wyborów w USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Izraelska armia wkroczyła do południowego Libanu. Działania zbrojne prowadzone są przeciwko organizacji Hezbollah. Na wzgórzach Golan polscy żołnierze prowadzą razem z oddziałami z innych krajów misję pokojową ONZ. Monitorujemy sytuację. Na razie Polacy pozostają na miejscu, powiedział wicepremier minister obrony. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
W tej chwili nie ma potrzeby ewakuacji polskich żołnierzy z Libanu, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje od razu, że sytuacja w regionie jest jednak napięta.
Łączyliśmy się w wideokonferencji z dowódcami naszego kontyngentu wojskowego. Są zarządzane alarmy, spędzają dużą część czasu w schronach nasi żołnierze.
Działania izraelskich wojsk na Bliskim Wschodzie stale monitoruje dowództwo operacyjne.
Jestem w stałym kontakcie zarówno z ONZ-em, jak i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, również dowódcą kontyngentu, ze wszystkimi służbami. Na dzisiaj żadne z państw członkowskich będących członkami sił pokojowych w Libanie nie przedstawiło informacji o rozpoczęciu ewakuacji czy przygotowania do ewakuacji.
Mówił dowódca operacyjny generał Maciej Klisz i podkreślił, że cywile powinni natychmiast opuścić rejon zagrożenia, o co od kilku dni apeluje polski MSZ. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Ponad 405 milionów złotych kary dla Kia Polska i 11 jej dealerów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że przedsiębiorcy zmówili się w sprawie cen i podzielili między siebie rynek. Koszty nielegalnego porozumienia ponosili klienci, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
W efekcie zmowy nabywcy samochodów marki Kia przez co najmniej 8 lat mogli kupić pojazd jedynie od odgórnie wyznaczonego sprzedawcy, bez możliwości otrzymania tańszej oferty od innego dealera. W konsekwencji mogli płacić za pojazdy więcej, aniżeli w warunkach uczciwej konkurencji.
Prezes UOKiK-u nałożył też ponad 1,5 miliona złotych kary na 5 osób, które bezpośrednio odpowiadały za niedozwolone ustalenia. Marcin Romanowski, polityk suwerennej Polski i były wiceminister w rządzie PiS, miał się stawić przed Komisją Regulaminową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura zarzuca mu m.in. przekroczenie uprawnień i nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o 8.30, ale Marcin Romanowski nie pojawił się na miejscu i nie dezygnował osoby, która mogłaby go reprezentować. Informację potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kolejne posiedzenie komisji regulaminowej ma odbyć się po południu. Tym razem jej członkowie mają przygotować projekt rezolucji dotyczący uchylenia immunitetu polskiemu politykowi. Kluczowe głosowanie w tej sprawie ma odbyć się jutro. Tekst zostanie przedyskutowany i poddany pod głosowanie na sesji plenarnej. Uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu ma sprawić, że możliwe będzie podjęcie wobec niego kolejnych kroków prawnych. Były wiceminister w czasach rządów PiS miał popełnić 11 przestępstw związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Główne zarzuty to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów i działanie na szkodę państwowego majątku. Stefan Folcer, Polskie Radio.
Interwencje w sprawie plastikowych tubek z alkoholem zapowiada marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W niektórych sklepach pojawił się mocny alkohol w opakowaniach podobnych do musu owocowego dla dzieci.
Ktoś wpada na pomysł, że w opakowania jak dziecięcych musików będzie pakował wódę i liczył na to, że ktoś nie zauważy przy kasie, że ktoś kupi, bo już ma dowód dziecku, a nauczyciel nie rozpozna, no bo przecież to wygląda jak musik. To jest zbrodnia na polskich dzieciach i w tej pierwszej kolejności weźmiemy się za to, a w następnej się weźmiemy za tak zwane wajpy.
Czyli e-papierosy z płynami, w których składzie jest nikotyna. W ocenie Szymona Hołowni ten produkt również powinien zostać zabroniony w Polsce. Gubernator Minnesoty, demokrata Tim Walz i senator z Ohio, republikanin Joy DeVance, zmierzą się w debacie telewizyjnej kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Pojedynek rozpocznie się o 21:00, czyli o 3:00 w nocy naszego czasu. Z reguły debaty kandydatów na wiceprezydentów nie mają wielkiego znaczenia w kampanii. Ta jednak może się okazać punktem zwrotnym.
Debata organizowana przez telewizję CBS odbędzie się w Nowym Jorku. Potrwa 90 minut. Stacja podkreśla, że spotkają się w niej stosunkowo nowi przedstawiciele w krajowej polityce. Nie będzie żadnych oświadczeń otwierających. Kandydaci nie mogą wnieść na scenę wcześniej napisanych notatek lub rekwizytów. Będą mieli 2 minuty na odpowiedź na pytanie, 1 minutę na odniesienie się do słów kontrkandydata. W przeciwieństwie do debat prezydenckich, mikrofony uczestników nie będą wyciszone w trakcie przemówienia przeciwnika, ale stacja CBS zastrzega sobie prawo zmiany tej zasady w trakcie debaty. Telewizyjny pojedynek odbędzie się bez udziału publiczności. J.D. Vance wygrał wirtualny rzut monetą, decydując się na drugie miejsce w przemówieniach końcowych. Każdy kandydat będzie miał 2 minuty na swoje podsumowanie. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
Zwiększa się fala uchodźców na północy Libanu. Z Bejrutu i miejscowości przy granicy z Izraelem mogło uciec już około 1 000 000 osób. Pracownicy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej informują, że codziennie dociera tam około 3000 rodzin. Przez lokalne władze zostaliśmy poproszeni o wsparcie i stworzenie na miejscu strefy humanitarnej, mówi Dariusz Zalewski z Centrum Pomocy.
Do której mogą przyjeżdżać wszyscy ci, którzy uciekają z południa Bejrutu czy z południa Libanu w ogóle, szukając schronienia, i tam dostarczamy im żywność. Przygotowujemy w takiej garkuchni 2 gorące posiłki dziennie dla libańskich rodzin uciekinierów z południa. Dostają też od nas zapas wody, koce, materace. To wszystko jesteśmy w stanie kupić na miejscu, no ale na to potrzeba środków, które zbieramy w Polsce.
Szczegóły znajdziemy na stronie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Organizacja działa na terenie libańskiej prowincji Akkar od 12 lat, gdzie pomagała uchodźcom z Syrii.
Wiadomości przekazał Państwu Romuald Wójcik. A teraz chciałabym serdecznie Państwa zaprosić w imieniu Komitetu Organizacyjnego do uczestnictwa, a jednocześnie może oglądania Parady Puławskiego, która po raz 91 będzie maszerowała w nadchodzącą niedzielę ulicami w Filadelfii. Jak zwykle uczestnicy parady zbierają się na Parkwayu i parada ruszy w kierunku Logan Circle, gdzie znajduje się trybuna honorowa. Z tego miejsca transmitowana będzie parada przez stację ABC na żywo od 12:30 do 3:00 po południu i stamtąd jest w zasadzie najlepszy widok na to, co dzieje się na Parkwayu. Serdecznie Państwa zapraszają organizatorzy i wszyscy, którzy są w tę paradę zaangażowani, bo przecież odbywa się ona pełnego wolontaryzmu. A więc czekamy na Państwa w niedzielę na Parkwayu.
Urodziłem się chyba nad ranem. Był październik, deszczowy miesiąc. O szczegóły pytajcie mą mamę. Pozostała dokładną kobietą. Ojciec ponoć przez 4 dni liczył wszystkie chmury na niebie i z radości wciąż nie mógł przyjść tak do domu, jak i do siebie.
Urodziłem się też w październiku. Wojna ledwie trzasnęła drzwiami. Wokół pełno było pomników, i świetlana przyszłość przed nami. Ojciec ponoć przez 4 dni liczył wszystkie chmury na niebie i z radości też nie mógł przyjść tak do domu, jak i do siebie. Pod jednym znakiem urodzeni idziemy przez labirynt miast. Wciąż mamy bliżej do jesieni, ale pozostał w oczach blask. Czasem kładziemy się o świcie, bo zdarza się, że damy w gaz. Lecz dobrze wiemy, że to życie zależy od nas, nie od gwiazd. Nie od gwiazd.
W horoskopach nas szukaj pod wagą, tam jest wszystko dokładnie podane. Co nam idzie bez pudła, co słabo, jakie mamy zdolności lub talent.
Astrologom od 7 boleści przepowiednie niech idą na zdrowie.
Chcecie wiedzieć, jacy jesteśmy, to spotkajmy się w barze za rogiem.
Pod jednym znakiem urodzeni idziemy przez labirynt miast. Wciąż mamy bliżej do jesieni, ale pozostał w oczach blask. Czasem kładziemy się o świcie, bo zdarza się, że damy w gaz. Lecz dobrze wiemy, że to życie zależy od nas, nie od gwiazd. Czasem kładziemy się o świcie, bo zdarza się, że damy w gaz. Lecz dobrze wiemy, że to życie zależy od nas, nie od gwiazd. Nie od gwiazd. Nie od gwiazd.
Klasyka polskiej piosenki. Andrzej Sikorski z Przyjaciółmi, oczywiście grupa Pod Budą. A teraz przenieśmy się, drodzy Państwo, do 1 października roku 1944. Warszawa. Kona powstanie.
W nocy z 30 września na 1 października doszło do wstrzymania walk w stolicy. Zawieszenie broni trwało do 19. Moment tymczasowego rozejmu wspomina Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz.
Stałem wtedy na warcie na ulicy Mokotowskiej i Róg Koszykowej przed kwaterą obok barykady i o północy nastała cisza. Po tych 2 miesiącach, kiedy właściwie bez przerwy człowiek miał w uszach huki rozmaite, hałas i nagle cisza. Wtedy się przekonałem, że cisza może dzwonić w uszach. Uderzyło mnie to, że taka cisza, że to już się właściwie, no, że się skończyło. Że te 2 miesiące, tyle strat, tyle zniszczonych domów, ludzi zabitych i nagle koniec.
W czasie zawieszenia broni Śródmieście opuściło zaledwie 8 tysięcy osób. Niemcy szacowali, że będzie się ewakuować od 200 do 250 tysięcy, mówi Grzegorz Hanula z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ku zaskoczeniu Niemców na opuszczenie miasta decyduje się zaledwie 8 tysięcy osób. Przeważnie są to kobiety i dzieci. Niemcy są bardzo zaskoczeni tym faktem. Wydawało się, że po przejściach ostatnich 60 dni wszyscy jak jeden mąż będą starali się opuścić to zrujnowane i tak naprawdę zabite miasto. Tymczasem jest to ułamkowa liczba.
Po 19, gdy rozejm dobiega końca, Niemcy wznawiają ostrzał artyleryjski Śródmieścia. Wobec beznadziejnej sytuacji Warszawy dowódca Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski-Bur, wyznacza komisję do prowadzenia rokowań w sprawie kapitulacji. W jej skład wchodzą przewodniczący pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki-Heller, podpułkownik Zygmunt Dobrowolski-Zyndram, podpułkownik Franciszek Herman Bogusławski i tłumacz kapitan Alfred Korczyński-Sas. Generał Burkomorowski wspominał po latach, że żądania niemieckie dotyczyły nie tylko Warszawy.
Żądano ode mnie, by zawieszenie broni w Warszawie rozszerzyć na oddziale Armii Krajowej, działające jeszcze w tej części Polski, która była wciąż zajęta przez Niemców. Oczywiście odmówiłem kategorycznie.
Późnym wieczorem ginie żołnierz batalionu KB Sokół, starszy strzelec Stefan Kwaśniewski, Kwas. Przedwojenny dziennikarz i popularny felietonista Wieczoru Warszawskiego w powstaniu, najlepszy strzelec wyborowy oddziału.
Pilny komunikat. W związku z sytuacją powodziową w Polsce istnieje potrzeba pomocy rodakom w kraju. Potrzebne jest pilne zbudowanie strony internetowej. W Polonii niewątpliwie są eksperci w tej branży, do których zwracamy się, by zaoferowali swoją usługę i wykonali tę stronę nieodpłatnie. Z akcji pomocy 50% funduszu ma być przeznaczonych na powodzian, a drugie na leczenie dzieci w kraju. Dodam, że jest to dość pilna sprawa. Po bliższe informacje proszę dzwonić do Włodka 215 806 28 74. Pomóżmy naszym rodakom. Jeszcze raz numer telefonu 215 806 28 74. A teraz dalsza część informacji. Był to już ostatni dzień w naszej kronice powstania warszawskiego. Wracamy do wiadomości. Szokujące sceny w samolocie LOT. Frank Gardner, brytyjski dziennikarz stacji BBC, opisał bulwersującą sytuację, która spotkała go w samolocie polskich linii lotniczych LOT. Podczas podróży z Warszawy niepełnosprawny reporter musiał się czołgać po podłodze, gdyż na pokładzie nie było wózka inwalidzkiego. To jest po prostu dyskryminacja, napisał pod zdjęciem zamieszczonym na platformie X. Frank Gardner to znany korespondent stacji BBC, który został wielokrotnie postrzelony w ataku w Arabii Saudyjskiej w 2004 roku. Od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Brytyjczyk opisał skandaliczną sytuację, która spotkała go podczas podróży samolotem linii lotniczych LOT. Wow, jest rok 2024, a ja właśnie musiałem czołgać się na podłodze samolotu polskich linii lotniczych LOT, żeby dostać się do toalety podczas lotu powrotnego z Warszawy, ponieważ, cytuję, nie mamy wózków inwalidzkich na pokładzie. Taka jest polityka linii lotniczych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz chodzić, to jest po prostu dyskryminacja, napisał na platformie X Frank Gardner. Brytyjski reporter dołączył do zapisu zdjęcia, na którym widać, jak czołga się po podłodze, aby dotrzeć do toalety w samolocie. Dziennikarz przyznał, że personel był bardzo pomocny, ale sprawa jest wynikiem zaniedbań linii lotniczych. Nie będę już latał nigdy LOTem, dopóki nie dołączą do XXI wieku, dodał Gardner. Wpis Franka Gardnera wywołał falę krytyki. Internauci w komentarzach domagali się wyjaśnień od strony przewoźnika. O komentarz do sprawy redakcja Business Insider poprosiła biuro prasowe LOT. Jest nam bardzo przykro z powodu doświadczeń, jakie pan Frank Gardner napotkał podczas swego ostatniego lotu z nami. Bardzo przepraszamy za dyskomfort spowodowany brakiem wózka inwalidzkiego na pokładzie. Można przeczytać w oświadczeniu. Przedstawiciele LOT dodają, że obecnie wózki inwalidzkie są dostępne na pokładach samolotów typu Boeing. Rozumiemy, jak ważna jest dostępność i w chwili obecnej aktywnie testujemy rozwiązania, aby wkrótce wyposażyć również samoloty krótkodystansowe w wózki inwalidzkie, służące do przemieszczania się po pokładzie, przekonuje biuro prasowe. Teraz zaś ogłoszenie amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc październik to szczególny miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej, także w naszym sanktuarium. Przez cały rok trwamy na tej modlitwie. Każdego dnia po mszy świętej o godzinie 11:30 modlimy się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem, także w grupach, różnych wspólnotach. Także bardzo serdecznie zapraszamy do tej modlitwy w swoich rodzinach, w domach, w wspólnotach, aby odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej. Także zapraszam bardzo serdecznie do udziału w pierwszej sobocie miesiąca. Jest to intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Marii za grzechy świata. 5 października wieczorem o godzinie 7 w kaplicy Matki Bożej adoracja, różaniec, msza święta, apel jasnogórski, także z procesją z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zaprasza także wspólnota pierwszych sobot miesiąca, rycerze i rycerki, które właśnie działają w naszym sanktuarium. Bardzo serdecznie zapraszamy także do modlitwy w niedzielę. Modlitwa, Dzień Modlitwy Polskich Sokołów, także w Filadelfii, w Nowym Jorku, Parada Puławskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy do świadectwa, do udziału w tych szczególnych paradach, aby dać świadectwo naszej polskości. Zapraszamy także do udziału w rekolekcjach 4-6 października, rekolekcje Winnica Rachel. Natomiast w poniedziałek, święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zapraszamy na uroczystą procesję różańcową z lampionami o godzinie 7 wieczorem, modlitwa 4 części różańca i specjalna modlitwa wynagradzająca, modlitwa dziękczynna, uwielbienia. W różnych językach będziemy zanosić nasze modlitwy, szczególnie prosząc o pokój na świecie. Zapraszamy 13 października na uroczysty Dzień Fatimski. To jest tym razem niedziela, msza święta wieczorem o godzinie 7 i procesja różańcowa na zewnątrz naszego sanktuarium. W miesiącu październiku będziemy dziękować Bogu już za 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium. 16 października 1966 rok to szczególny szczególny dzień właśnie dziękczynienia. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, obdarza swoimi łaskami. Także zapraszamy w drugą sobotę miesiąca na spotkanie wspólnoty, jasnogórskiej wspólnoty wdów i wdowców, wspólnota pocieszenia, każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny, msza święta i spotkanie tej wspólnoty. Niech Pan błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosgłośniom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim, którzy współpracują z Głosem z Amerykańskiej Częstochowy. Program przygotował ojciec Bartłomiej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem i z Marią.
A teraz alfabet uczuć, trochę przez nas zaniedbany. Dzisiaj litera P, czyli pewność.
P jak pewność. Rzecz jasna mam na myśli pewność siebie. Trudno znaleźć jej jednoznaczną definicję, ale podobają mi się słowa włoskiej pisarki Melanie Mazzucco. Nie wstydzić się siebie. Oto prawdziwa wolność. Jak się jednak okazuje, pewność siebie to w naszych czasach towar deficytowy. Stąd też ogromna liczba artykułów, opracowań, treningów i szkoleń obiecujących poprawę w tej materii. Pewność siebie. Oto jedna z kluczowych cech ludzi sukcesu. Czytam na jednym z portali edukacyjnych. Jednak coraz więcej osób ma z tym wielki problem. Mówią, że unikają kontaktów z ludźmi, są nieśmiali, boją się wystąpień publicznych. W większości przypadków ten strach jest bezużyteczny i nieracjonalny. Ile razy bałeś się jakiegoś egzaminu lub spotkania z nową osobą? Co dał ci ten strach? Czy nie uważasz, że znacznie lepiej wypadłbyś w tych sytuacjach, gdybyś był spokojny i pewny siebie? Chcesz spełnić swoje marzenia? Wielkie osiągnięcia potrzebują odważnego działania. Jeśli chcesz odważnie działać, musisz być pewny siebie. Proste? Kiedy byłeś małym dzieckiem, nie miałeś problemu z pewnością siebie. Gdybyś miał, nie nauczyłbyś się chodzić, zrażony wieloma upadkami. Potem jednak zaczyna się proces wychowania. Wpadasz w system edukacyjny, porównujesz się z rówieśnikami. Potem pierwsza praca, pierwszy miłosny zawód, pierwsza porażka, potem kolejne. I tak krok po kroku przejmujesz opinie, które wypowiadają o tobie inni. Ich oceny stają się twoimi, a słowa krytyki budują twoje przekonanie o tobie i twoich możliwościach. Rozejrzyj się, ile potencjału twórczego, jak wielkiej liczby osób z twojego otoczenia legło pod gruzami utraty poczucia własnej wartości. A może ty sam robisz to swoim dzieciom? Puenta? Mocne słowa australijskiego pisarza Johna Flanagana. Brak wiary w siebie jest chorobą. Jeśli stracisz panowanie nad tym, wątpliwości staną się twoją rzeczywistością.
Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału miłości i pokoju, a później jeszcze krótkie informacje.
Rozdział 87. Sierpień przyniósł Richmond wysokie temperatury i wilgoć, zakurzone liście i stojące powietrze. Wszyscy czekali na wielką, przynoszącą ulgę burzę, która szalała nad Potomakiem, ale nie wyglądało na to, by posuwała się dalej. Panowała powszechna rozpacz, przede wszystkim z dwóch powodów. Mississippi zostało utracone, a Gettysburg nie okazał się takim zwycięstwem, jak twierdzili dowódcy. Wyraźnym sygnałem, że sytuacja jest zła, była wartość waluty. Jankeski zielony dolar, których w obiegu były tysiące, przed paniką w Pensylwanii kosztował 2 dolary konfederackie. Obecnie 4. Po Vicksburgu przybyły tysiące nowych jeńców do już i tak przepełnionych obozów i więzień. Gettysburg zapełnił tysiącami rannych szpitale. Hunton dowiedział się o tym wszystkim w Departamencie Skarbu, który coraz mniej go obchodził. Sekretarz skarbu Memminger przydzielił mu obmierzłe zadanie przygotowania list niezliczonych firm, które nielegalnie drukowały i rozprowadzały banknoty o małym nominale. Konfederacja nie miała srebra i nie mogła bić drobnych monet, więc Skarb Państwa upoważnił stany, miasta i niektóre koleje do puszczenia w obieg papierów o nominałach od 5 do 50 centów, by można było wydawać resztę. A setki firm podchwyciły ten pomysł i Konfederacja przeżywała istny zalew tych banknotów, liczniejszy niż biblijne żaby i szarańcza. Hunton sporządzał listę za listą. Sklepów małych linii kolejowych, barów, straganów z zieleniną, knajp. Tego ranka przepisywał nazwy firm dostarczone przez informatorów z Florydy i Mississippi, pocąc się przy tym także z jego pochylonego nad wykazem czoła lał się pot i plamił papier jak łzy. Już go nie obchodziło, co robi rząd. Całkowicie zajęła go nowa Konfederacja, która kusiła go i fascynowała. Myślał o niej całymi nocami i w dzień przy biurku w departamencie, dopóki któryś z przełożonych go nie zrugał. I w końcu w pewne gorące popołudnie zaskoczył rozleniwionych kolegów, porywając kapelusz i wybiegając z biura z wyrazem szalonego uniesienia na twarzy. Wcześniej zasięgnął informacji w salonach. Większość ich właścicieli znała Powella i Hunton szybko uzyskał jego adres. Nie chciał zwracać się z tym do Ashton. Wolał nie wiedzieć, że żona wie, gdzie mieszka Powell. Hunton chciał zadać Powellowi kilka dodatkowych pytań, ale nie chciał ryzykować i go zniechęcić. Wahał się, czy tego nie odłożyć. Ostatecznie jednak ciekawość i podniecenie zwyciężyły. Tego upalnego popołudnia wybiegł z biura. Churchill! Zawołał do woźnicy, stukając laską w sufit powozu. Róg 24 i Franklin Street. Zakurzone liście leżały nieruchomo na chodniku przed ceglanym domem Powella. Podekscytowany Hunton ciężko wszedł po schodach i zapukał. Po minucie zapukał ponownie. W końcu drzwi się otworzyły. Powell, zdecydowałem się.
Co tu do diabła robisz? Zapytał Powell, nerwowo zawiązując szmaragdowy szlafrok z aksamitu. Między jego wyłogami błysnęła naga pierś. Dzwon na wieży kościoła świętego Jana wybił godzinę. Podekscytowany Hunton pomyślał, że bije jemu na szczęście. Nie chciałem przeszkadzać, ale przeszkodziłeś. Jestem bardzo zajęty.
Hunton zamrugał przerażony.
Najmocniej przepraszam. Przyszedłem, bo mówiłeś, że chcesz poznać moją decyzję jak najszybciej. Zdecydowałem się dziś rano.
Rzucił okiem na ulicę. W tym momencie wydało mu się, że słyszy oddech kogoś niewidocznego, stojącego za drzwiami.
No, słucham. Ja chcę się przyłączyć, jeśli twoja propozycja nadal jest aktualna.
Twarz Powella nieco złagodniała.
Oczywiście. To doskonała wiadomość. Może porozmawiamy o szczegółach, o tym kiedy i jak nie teraz. Będę w kontakcie.
Widząc, jak szorstka odpowiedź zawiodła Hantuna, Powell uśmiechnął się.
Już wkrótce. Wolałbym porozmawiać dziś, ale niestety mam wiele innych spraw, które wymagają uwagi. Cieszę się, że jesteś z nami, James. Potrzebujemy w nowym Departamencie Skarbu człowieka z wizją i odważnego. Skontaktuję się z tobą za dzień lub dwa. Obiecuję.
Zamknął drzwi. Urażony Hunton stał przez chwilę w upale. Ciężki płaszcz okrywający jego otyłe ciało przygniatał go. Pomyślał jednak, że przyszedł tu nieumówiony, a południowcy uważali to za dowód złego wychowania. Nie miał więc prawa nosić w sercu urazy. Mimo to zastanawiał się, jakie to ważne sprawy załatwiał Powell w środku dnia, w szlafroku.
Podejrzenia Hantuna były zbyt bolesne, by mógł się nimi dłużej zadręczać. Kiedy rozglądał się za powozem, by wrócić na Capitol Square, jego nastrój zmienił się radykalnie.
W końcu to Powell miał prawo być urażony, że przeszkodzono mu w pracy, a tymczasem Hunton naprawdę chciał stać się częścią planu Lamara Powella. A najbardziej pragnął powiedzieć żonie o swojej odważnej decyzji.
Niewiele brakowało, powiedział Powell, odwracając się od drzwi. Zdjął aksamitny szlafrok i przewiesił go sobie przez ramię. Jeszcze nigdy nie znalazł się tak blisko tego, by mąż rogacz złapał go na gorącym uczynku.
Kiedy Hunton kołysząc się powoli oddalał się od domu, całkiem naga Ashton opuściła dłoń, którą dotąd zasłaniała usta. Nie mogła już dłużej powstrzymać śmiechu, który tłumiła przez cały czas, gdy stała za drzwiami.
Prawie nas zdradziłaś.
Ale Lamar, musiałam to usłyszeć. Śmiała się do łez. To było takie cudowne. Mąż po jednej stronie drzwi, kochanek po drugiej. Trzymała się pod boki i jej piersi podskakiwały. Nie słyszałem, jak się skradałaś. A kiedy cię zobaczyłem, omal nie dostałem ataku apopleksji. Ścisnął lewą ręką jej podbródek i gwałtownie go uniósł. Nie rób tego więcej. Jej uśmiech zniknął. Nie, przepraszam, nie będę. Ale cieszę się, że się zgodził. Zastanawiał się nad tym od kilku dni. Nic mi nie mówił, ale wiedziałam, że o tym myśli. Objęła go. Cieszysz się, prawda? Teraz mamy go tam, gdzie możemy go obserwować. I nie chcemy, żeby zmienił zdanie. Musisz więc rozproszyć wszystkie jego wątpliwości. Postaraj się, żeby był dumny ze swojej decyzji. I nagródź go. Znowu ścisnął jej podbródek, aż skrzywiła się z bólu. Rozumiesz, kochanie? Tak, tak. Zrobię, co każesz. Jak zwykle. Puścił ją i ślady jego palców zaczęły znikać. Z uśmiechem, po ojcowsku, pocałował ją w policzek. Właśnie dlatego cię kocham. Tego wieczoru po wysłaniu służby do kuchni i zamknięciu drzwi do jadalni, Hanton odchrząknął w sposób, który zapowiadał, że za chwilę powie coś ważnego. Poza drobnymi zadrapaniami na tapecie w jadalni nie było śladów wizyty Coopera. Do stołu zamocowano nowe nogi. James, co ci jest? Ashton musiała bardzo się starać, by odniósł wrażenie, że ona nie ma pojęcia, o co chodzi. Jesteś taki podekscytowany.
Mam powód. Ostatnio kilka razy rozmawiałem z panem Lamarem Powellem.
Odsunął wazę z parującą zupą rybną i zerwał się z krzesła.
Och, nie mogę usiedzieć. Podszedł do jej końca stołu. Nawiązał ze mną kontakt w sprawie niezwykłego pomysłu, a ja z poczucia patriotycznego obowiązku, ze świadomością, że postępuję słusznie i że osiągniemy wielkie korzyści, przyjąłem jego propozycję.
Mój drogi, powiedziała półgłosem, udając zaskoczenie i obojętność. Czy on znowu chce pieniędzy na jakiś statek?
Boże, nie. Nic tak przyziemnego. Powiem ci, ale muszę się przygotować. Otwórz swój umysł. Nie wahaj się myśleć odważnie, śmiało, niekonwencjonalnie. Kochanie, pan Powell i kilku innych, których jeszcze nie poznałem, chcą założyć...
Ścisnął jej rękę zwisającą wzdłuż krzesła. Nowe państwo konfederackie.
Co? Proszę, nie podnoś głosu. Dobrze mnie słyszysz. Nową konfederację.
Pozwól, że ci o tym opowiem. Śmiejąc się w duchu, Ashton uniosła brwi, kiedy przyciągnął z rogu stołu krzesło i usiadł przy niej. Głaskał jej dłoń, tłumacząc, objaśniając, perswadując, podczas gdy ona trzepotała rzęsami, udając zaskoczenie, przyciskała rękę do piersi i w odpowiednich momentach wyzdychała. W sumie uważała, że dała świetne przedstawienie, włącznie z momentem, kiedy dramatycznym gestem zasłoniła dłonią usta, gdy Hanton po raz pierwszy użył słowa zamach. Przedstawianie jej planu zajęło mu pół godziny.
Powiedz mi teraz, czy zrobiłem źle?
Zwrócił się do Ashton, kiedy zupa zdążyła już wystygnąć i zgęstnieć.
Wszystko wziąłem pod uwagę, włączając moje pragnienie znalezienia się w grupie Powella. Chcę być sekretarzem skarbu i sądzę, że to możliwe. Południowy Zachód jest daleko stąd, ale pomyśl o nagrodzie, którą uzyskamy, gdy utworzymy tam nowy rząd. Skupimy uwagę i szacunek całego świata.
Myślę o tym. To jest po prostu trochę przytłaczające.
Ale nie gniewasz się na mnie.
James, zaczęła obsypywać pocałunkami jego obwisłą twarz. Oczywiście, że nie. Jestem podekscytowana twoją wizją, dumna z twojej odwagi, zachwycona twoją inteligencją i inicjatywą. Zawsze wiedziałam, że masz jedno i drugie, ale zdawałam sobie sprawę, że praca w Richmond jest beznadziejnym i frustrującym doświadczeniem. Cieszę się, że nie pozbawiła cię ambicji.
Moja ambicja to przede wszystkim ty, kochanie. Chcę, żebyś była jedną z najważniejszych kobiet w Nowej Konfederacji.
Kochanie, zmusiła się do wzięcia jego śliskiej twarzy w dłonie, pocałowania go i wepchnięcia mu języka w usta. Wydał z siebie jęk, kiedy położyła rękę na jego prawym udzie. Taka jestem z ciebie dumna. Ktoś cichutko zapukał. Kucharka zastanawiała się, co było przyczyną tak długiego spożywania zupy. Ashton poprawiła suknię, popatrzyła w cielęce oczy Hantuna, wiedząc, co będzie dziś nieuniknione, i śpiewnie zawołała. Wejdź, Delio! Hantun wrócił na swoje miejsce, ale ledwie skończyli jeść pozbawione smaku owocowe lody, znów był przy niej. Złapał jej suknię i chciałby poszli do sypialni. Udawała, że brak jej tchu, gdy miękko podawała mu rękę, by ją poprowadził. Naga gruchała nad jego ciałem. Doprowadziła go do gigantycznej erekcji. To było coś nowego. Nie mogła się doczekać, kiedy opowie o tym Lamarowi.
Na północ od Richmond był zajazd, którego wyblakły żółty kolor dał nazwę osadzie. Yellow Tavern.
Niecały kilometr dalej, na końcu opuszczonego zaułka biegnącego na zachód od Telegraph Road, był lasek. Blask księżyca sączył się między koronami drzew, oblewając teren bladym światłem. Ale pod drzewami, gdzie rozmawiali dwaj mężczyźni, jeden nie widział drugiego. Przy cichych odgłosach poruszających się niespokojnie koni, jeden z rozmówców powiedział:
dla naszego wspólnego dobra muszę cię ostrzec, że mówisz zbyt swobodnie i za dużo. Plotkują, że nawet cholerny Lafayette Baker o nas słyszał. I co z tego? Ludzie z Georgii, z której pochodzę, nie robią tajemnic ze swoich powiązań. Gubernator Brown nie robi i ja też nie. Ale zwracasz uwagę na siebie, a może i na nas. Och, tyle jest pogłosek o spiskach, że nie sądzę, by jedna więcej cokolwiek zmieniła. A nie widzę innego sposobu rekrutowania ludzi o mocnych nerwach, jak tylko założyć przynętę i czekać. To zadziałało w twoim przypadku.
To prawda, z niechęcią odparł drugi mężczyzna. Czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo?
Nie sądzę. Davis usłyszał jakąś rozmowę i wysłał generałowi rozkaz rozpoczęcia śledztwa. Zgłosiłem się do niego z patriotycznego zapału, nienawiści do zdrajców i tak dalej.
Mądrze. Czyli możesz zablokować śledztwo.
Opóźnić. Nie mamy dużo czasu.
Będziemy działać szybciej. Za parę miesięcy Davis będzie martwy.
Jak nie on, to my.
My będziemy się cieszyć blaskiem słońca i powietrzem południowego zachodu. A na razie dziękuję za ostrzeżenie.
Wiem, że musiałeś przyjechać z daleka, ale to najbezpieczniejsze miejsce, które mi przyszło do głowy, a sądziłem, że chciałbyś o tym wszystkim wiedzieć.
Oczywiście. Dziękuję ci. Będę w kontakcie. Uścisnęli sobie ręce, życzyli dobrej nocy i zawrócili konie w przeciwne strony. Księżyc oświetlił twarz Lamara Powella, galopującego z jednej strony lasku, a łagodne rysy komendanta żandarmerii Israela Quincy'ego z drugiej.
A oto dalsze informacje. Izraelska armia rozpoczęła kilka godzin temu, cytuję, ograniczone i ukierunkowane działania lądowe przeciwko celom terrorystycznym Hezbollahu na południu Libanu. Jak przekazano, cele są zlokalizowane w przygranicznych wsiach i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla miejscowości na północy Izraela. Dodano, że działania wojsk lądowych są wspierane przez lotnictwo i artylerię, a żołnierze przygotowywali się do tej operacji przez ostatnie miesiące. Działania lądowe podjęto po decyzji kierownictwa politycznego Izraela. Będą one prowadzone równolegle z walkami w Gazie i na innych frontach. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa potwierdził wieczorem następną fazę prowadzonej w Libanie operacji Północne Strzały. Od tygodnia Liban jest intensywnie bombardowany przez izraelskie lotnictwo. Izrael twierdzi, że uderzenia są wymierzone w Hezbollah, nie libańską ludność cywilną. Według szacunków rządu w Bejrucie w atakach przez dwa tygodnie zginęło ponad 1000 osób, a ponad 1 000 000 Libańczyków musiało z ich powodu opuścić swoje domy. Tragiczna sytuacja w Ułhederze. Siły rosyjskie są już prawie w centrum miasta w Ułhederu. Wcześniej ewakuowano stamtąd wszystkie dzieci, oznajmił szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. Według przewodniczącego regionalnej administracji rosyjskie wojska stopniowo zajmują miejscowość, a sytuacja w całym obwodzie jest bardzo trudna. Obecnie w rejonie trwa obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi z 10-kilometrowej strefy w pobliżu frontu. Prawie wszystkie dzieci zostały stamtąd zabrane. W Ułhederze wciąż przebywa 107 osób. Bardzo trudno jest dotrzeć do tych ludzi oraz dostarczyć im pomoc humanitarną i leki, ponieważ trwa aktywna faza wojny, powiedział Fiłaszkin. Dodał, że sytuacja humanitarna jest również trudna w mieście Torec, gdzie zostało 1500 osób, a dostarczenie tam pomocy jest prawie niemożliwe, ponieważ siły agresora ostrzeliwują wszystkie drogi dojazdowe. Ułheder jest broniony przez ukraińską 72. Brygadę zmechanizowaną od prawie 2 lat, czyli niemal od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Oprócz opanowania terenu w pobliżu Ułhederu, wojska rosyjskie wzmacniają swoje pozycje na południe od miasta Kurachowe. Rosjanie nacierają też na Pokrowsk, ważny węzeł logistyczny sił ukraińskich. Pod koniec września amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ISW, twierdził, że Rosjanie prowadzą natarcia na północny wschód i południowy zachód od Buchu Daru, aby okrążyć ukraińskie wojska.
Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam. Tak bardzo chciałbym być niepokonany. Szukam tych najlepszych słów. Dzięki tobie jestem tu. Choć trudno w to uwierzyć, jeszcze wszystko można przeżyć. Tylko dla ciebie mógłbym spróbować jeszcze raz wzbić się nad ziemię. Zwyczajnie gapić się na świat. Tylko dla ciebie. Prostych zdań. Spojrzałaś na mnie tak, jak nie umiałem sam. Dziś w twoich oczach chcę zatonąć. Zobacz, jak co roku, tak i dziś miał się skończyć świat. Nie stało się znów nic, w powietrzu zapach traw. I z każdym krokiem lżej powiedzieć, że tylko dla ciebie mógłbym spróbować jeszcze raz wzbić się nad ziemię. Zwyczajnie gapić się na świat. Już tylko z tobą. Długie wieczory, krótkie sny. Mogę uwierzyć, że zawsze miałaś być nią.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Barbara Innicka, zapraszając Państwa na kolejne spotkanie w czwartek, kiedy oczywiście program amerykański Częstochowy również będzie na antenie. Natomiast jutro, jak każdej środy od lat, program, który prowadzi Michael Blicharz o nazwie American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. A dziś życzę przyjemnego popołudnia. I dziękuję raz jeszcze za uwagę.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.